Lekcja druga, 11 października. Zaskoczeni przez łaskę. Sobota, po południu, 4 października. Tekst pamięciowy. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. List do Hebrajczyków 11, 31. Każdy z nas niejednokrotnie zadawał sobie następujące pytanie. Dlaczego znowu to zrobiłem? Nie tylko historia powszechna się powtarza, czyni to ludzkość w ogólności, ale i każdy z nas z osobna. Jakże często powtarzamy swoje błędy. Izraelici otrzymali drugą szansę wejścia do ziemi obiecanej, a Jozue z całą powagą przyjął tę misję. Pierwszym krokiem ku realizacji tej misji było wyraźne zrozumienie tego, czemu Izraelici muszą stawić czoło. Jozue wysłał więc dwóch zwiadowców, by przynieśli mu istotne informacje o mającym być zdobytym kraju, systemie obrony, gotowości bojowej, zapasach wody oraz postawie ludności wobec przybyszów. Niektórzy sądzą, że przyjęcie Bożej obietnicy dotyczącej ziemi obiecanej nie wymagało żadnego wysiłku ze strony Izraelitów. Jednak zapewnienie Bożego wsparcia nie umniejsza w niczym ludzkiej odpowiedzialności. Izraelici stanęli u granicy Kanaanu po raz drugi. Zatem ich oczekiwania były wielkie, jednak poprzednim razem, stanąwszy wobec podobnego wyzwania, ich przodkowie ponieśli fatalną klęskę. W tym tygodniu przeanalizujemy dwie fascynujące historie opisane w Księdze Jozuego i zastanowimy się nad ich znaczeniem dla nas. Łaska Boża ma to do siebie, że zaskakuje nas na wiele sposobów. Niedziela, 5 października. Druga szansa. Dlaczego Jozue rozpoczął realizację misji i objęcia w posiadanie ziemi obiecanej od wysłania zwiadowców? Przeczytaj Księga Jozuego 2. 1. Jozue, syn Nuna, wysłał z Sz'ittim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców, mówiąc: idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli tedy i wstąpili do domu pewnej nierządnicy, imieniem Rahab, i ułożyli się tam do snu. Oraz czwarta Księga Mojżeszowa 13:1-2, 25-28, 33-14 i 12. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję synom izraelskim, wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. I przyszli do Mojżesza i do Aarona, i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc: przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś, ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Czwarta Księga Mojżeszowa 14:1-12. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos, i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego: obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem, odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, Chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Miejsce, z którego wysłano zwiadowców, nazywane w niektórych anglojęzycznych przekładach gajem akacjowym, po hebrajsku zostało nazwane Sztittim. Przypomina nam ono o dwóch negatywnych wydarzeniach z dziejów Izraela. Pierwsze z nich to oczywiście historia 12 zwiadowców składająca się mniej więcej z podobnych części, takich jak wysłanie zwiadowców, potajemne zlustrowanie przez nich terytorium wroga, powrót, sprawozdanie i oparta na nim decyzja. Drugie wydarzenie związane z Sztittim stanowi przykład najbardziej wyzywających i bałwochwalczych występków przeciwko przymierzu ze strony Izraelitów, gdy za sprawą Bileama dopuścili się oni nierządu z Moabitkami i oddawali cześć ich bożkom. Zobacz 4 Księga Mojżeszowa 25:1-3. Gdy Izrael osiadł w Sztittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela, 4 Księga Mojżeszowa 31:16. Wszak to one za radą Bileama pobudziły synów izraelskich do odstępstwa od Pana na rzecz Peora i stąd wynikła klęska dla zboru Pana. W tym kontekście nazwa Sztittim tworzy niezwykłe napięcie w oczekiwaniu na zakończenie całej historii. Czy będzie to następna porażka Izraelitów na granicy ziemi obiecanej? A może raczej przyniesie długo oczekiwane spełnienie pradawnej obietnicy? Jakie podobieństwa dostrzegasz między drugą szansą daną Izraelitom jako narodowi a drugą szansą daną Piotrowi jako uczniowi Chrystusa? Przeczytaj Ewangelia Jana 18:16-18 i 25-27. Piotr zaś stał na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi, i porozmawiał z odźwierną, i wprowadził Piotra. A służąca odźwierna rzekła Piotrowi, czy i ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. A czeladź i służba stali przy roznieconym ognisku i grzali się, bo było zimno, a stał też z nimi Piotr i grzał się. A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu więc, czy i ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, mówiąc, nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho, czyż nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kur zapiał. Oraz. Ewangelia Jana 21:15-19. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu, paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu, tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie. Ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus, paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Bóg jest Bogiem drugiej i kolejnej szansy. Biblia nazywa taką drugą i kolejną szansę łaską. Łaska to postawa Boga oferującego nam dobro, na które nie zasługujemy. Biblia jest pełna przykładów łaski i nauki o niej. Porównaj list do Rzymian 5:2, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. List do Efezjan 2:8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was. Boży to dar, list do Rzymian 11:6. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Bóg łaskawie oferuje ludziom nowy początek. Zobacz Tyt. 2:11-14. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Piotr doświadczył łaski i wzywał chrześcijan, by wzrastali w niej. Zobacz drugi list Piotra 3:18. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Dobra nowina o łasce Boga jest taka, że otrzymujemy od Niego więcej niż drugą szansę. Gdyby było inaczej, mielibyśmy poważny problem. Pomyśl o doświadczeniu Izraelitów, którzy otrzymali drugą szansę wejścia do Kanaanu, oraz o łasce okazanej Piotrowi po tym, jak wyparł się Pana. Czego te przykłady uczą nas o tym, jak powinniśmy okazywać łaskawość tym, którzy jej potrzebują? Poniedziałek, 6 października. Wielkość w nieoczekiwanych miejscach. Co wersety te mówią o Rahab? Przeczytaj Księga Jozłego 2:2-11. Wtedy doniesiono królowi Jerycha, tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Wtedy król Jerycha posłał do Rahaby i kazał jej powiedzieć: wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą tę ziemię. Lecz kobieta ta wzięła obu tych mężów i ukryła ich, potem zaś rzekła: rzeczywiście, przyszli do mnie jacyś mężowie, ja jednak nie wiedziałam, skąd oni są. Lecz gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramę miasta, mężowie ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Gońcie szybko za nimi, to ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które miała ułożone na dachu. Wyznaczeni tedy mężowie gonili za nimi w kierunku Jordanu aż do brodów. Bramę miasta zaś zamknięto, kiedy pogoń za nimi wyszła. Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach i rzekła do nich: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. List do Hebrajczyków 11:31. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. List Jakuba 2:25. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Istotnym elementem historii Rahab jest to, że skłamała ona, by chronić izraelskich zwiadowców. Rozważając ten fakt, musimy wziąć pod uwagę, iż żyła ona w społeczności zatwardziałych grzeszników, którzy z powodu upartego buntu wobec Boga zostali przez niego osądzeni. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 15:16. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Piąta Księga Mojżeszowa 9:5. Nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość i prawość twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan, Bóg twój, przed tobą i aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Trzecia Księga Mojżeszowa 18:25-28. Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców. Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości, ani tubylec, ani obcy przybysz, mieszkający pośród was. Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami, i ziemia ta stała się nieczystą, aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszczacie, tak jak wyrzuciła naród, który tu był przed wami. Choć prawdą jest, że Nowy Testament chwali jej wiarę, to jednak uważne studium nowotestamentowych nawiązań do Rahab świadczy o tym, że nikt nie chwalił jej zupełnie bezkrytycznie ani nie usprawiedliwiał kłamstwa jako takiego. W list do Hebrajczyków 11:31 Rahab spotyka się z uznaniem, gdyż postanowiła stanąć po stronie izraelskich zwiadowców, zamiast trzymać się swojej upadłej kultury. Jakub chwali Rahab, gdyż uratowała życie dwóch zwiadowców i udzieliła im wskazówek, jak mogą bezpiecznie wrócić do swoich. Wbrew zepsutej i upadłej kulturze, w jakiej żyła Rahab, a także wbrew jej niemoralnemu prowadzeniu się Bóg w swojej łaskawości dostrzegł w niej iskrę wiary i poprowadził ją ku zbawieniu. Bóg mógł posłużyć się nią, gdyż odpowiedziała ona wiarą na zaproszenie Jego łaski i zapragnęła należeć do Jego ludu. Nie znaczy to, rzecz jasna, że Bóg pochwalał wszystko, co Rahab do tej pory czyniła. Godna uznania jest jej odwaga, śmiałość w wierze, gotowość ratowania tych, którzy służyli Bogu, oraz opowiedzenie się po stronie prawdziwego Boga przeciwko grzechowi i złu. Gdy Rahab rozważyła to, co usłyszała o dokonaniach Boga Izraelitów, oświadczyła: Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Księga Jozuego 2:11. To zdumiewające, że ta Kananejka uznała, iż Jahwe jest jedynym Bogiem zarówno w niebie, jak i na ziemi, a przecież wychowała się w środowisku, w którym wielobóstwo było normą, a poszczególnym bożkom przypisywano ściśle określone sfery panowania i działania. Wyrażenie użyte przez Rahab występuje zazwyczaj w kontekście wyłącznego oddawania czci prawdziwemu Bogu jako stwórcy wszystkiego. Jej słowa są świadectwem przemyślanego i świadomego wyboru, by uznać Boga Izraelitów jako jedynego prawdziwego Boga. Jej wyznanie świadczy o tym, że rozumiała ona ścisłe powiązanie między panowaniem Boga a jego sądem nad mieszkańcami Jerycha. W swoim moralnym wyborze uznała ona fakt, iż w świetle sądu dokonanego przez Jahwe istnieją tylko dwie możliwości do wyboru: albo trwać w buncie przeciwko niemu i zostać unicestwionym, albo z wiarą podporządkować się Bogu. Wybierając Boga Izraelitów, Rahab stała się przykładem tego, co mogło być udziałem wszystkich mieszkańców Jerycha, gdyby przyjęli Boże miłosierdzie. Jak historia Rahab uświadamia nam, że musimy być całkowicie lojalni wobec Boga. Wtorek, 7 października. Nowa lojalność. Jak wersety z Księgi Wyjścia pomagają ci zrozumieć umowę zawartą między zwiadowcami i Rahab? Przeczytaj Księga Jozuego 2:12-21. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że, jak ja okazałam wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca, i dajcie mi porękę, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i moją matkę, i moich braci, i moje siostry, i wszystkich ich bliskich i ocalicie nas od śmierci. Rzekli jej tedy ci mężowie, życiem naszym ręczymy za was, jeżeli nie rozgłosicie tej naszej sprawy. A gdy potem Pan da nam tę ziemię, okażemy ci łaskę i dochowamy wierności. Następnie spuściła ich na linię przez okno, bo dom jej był wbudowany w mur miasta i w murze mieszkała. Powiedziała też do nich: idźcie w góry, aby nie natknęli się na was ścigający. Tam się ukrywajcie przez 3 dni, aż powrócą ścigający, a potem idźcie swoją drogą. Rzekli do niej mężowie: chcemy dotrzymać tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Kiedy więc wejdziemy do tej ziemi, przywiążesz ten sznur z czerwonej nici do okna, przez które nas spuściłaś, a swego ojca i matkę, i braci, i całą rodzinę swego ojca zbierzesz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie z drzwi twojego domu na zewnątrz, będzie sam winien przelania swojej krwi, a my będziemy bez winy. Ale za przelanie krwi każdego, kto będzie u ciebie w domu, a ugodzi go czyjaś ręka, my winę poniesiemy. Jeżeli zaś ty rozgłosisz tę naszą sprawę, my będziemy wolni od przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Ona rzekła, jak powiedzieliście, tak będzie. Wypuściła ich tedy, a oni poszli. Ona zaś przywiązała czerwony sznur do okna. Oraz druga księga Mojżeszowa 12, 13 i 22-23. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzy krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Weźcie też wiązkę chyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomażcie nadproże i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana, gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. Umowa Rahab ze zwiadowcami jest bardzo prosta, życie za życie i przysługa za przysługę. Hebrajskie słowo chesed, przetłumaczone jako łaska, ma wiele znaczeń i trudno je oddać jednym słowem w innych językach. Dotyczy przede wszystkim lojalności wobec przymierza, ale zawiera także znaczenie wierności, miłosierdzia, życzliwości i dobroci. Słowa Rahab przywodzą na myśl piąta księga Mojżeszowa 7:12, gdzie sam Jahwe przysięga dotrzymać swojej obietnicy chesed wobec Izraela, za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać. Pan, Bóg twój, dochowa ci przymierza i obietnicy łaski, hebrajskie. Chesed, które przysiągł twoim ojcom. Ciekawe jest to, że ten sam siódmy rozdział Księgi Powtórzonego Prawa opisuje obłożenie Kananejczyków klątwą, hebrajskie. Cherem. Ale oto Rahab, Kananejka, na której ciążył wyrok, przyjęła przez wiarę obietnice dane Izraelitom i w wyniku tego została ocalona. Obrazem, który nieuchronnie nasuwa się w związku z umową Rahab ze zwiadowcami, jest to obraz paschy poprzedzającej wyjście Izraelitów z Egiptu. Wówczas Izraelici mieli zapewnić sobie ochronę przez pozostanie w domach oznaczonych krwią ofiarnych baranków. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Druga księga Mojżeszowa 12, 13. Przez posłuszeństwo ludzie mieli dać dowód swej wiary. Tak samo wszyscy, którzy mają nadzieję, że będą zbawieni przez zasługi krwi Chrystusa, powinni uświadamiać sobie, że sami też mają coś do zrobienia, by uzyskać zbawienie. Choć jedynie Chrystus może odkupić nas od kary za przestępstwo, to jednak my musimy odwrócić się od grzechu i zwrócić się ku posłuszeństwu. Człowiek jest zbawiony przez wiarę, a nie z uczynków, ale jego wiara musi być ukazana w czynach. W tym przypadku krew była znakiem, który uratował Izraelitów przed Bożym aniołem zagłady. Jak Bóg oszczędził życie Izraelitów podczas ostatniej plagi w Egipcie, tak Izraelici mieli ocalić Rahab i jej rodzinę podczas zniszczenia Jerycha. Jakie mocne ewangeliczne przesłanie znajdujemy w tych dwóch historiach? Czego uczą nas one o Ewangelii? Środa, 8 października. Sprzeczne wartości. Jakie podobieństwa i różnice występują między historią Rahab a historią Gibeonitów? Dlaczego są one istotne? Przeczytaj Księga Jozłego 9:1-20. A gdy usłyszeli o tym wszyscy królowie, którzy mieszkali z tamtej strony Jordanu, w górach i na nizinach oraz na całym wybrzeżu Wielkiego Morza aż do Libanu, więc Chetejczycy, Amorejczycy, Kananejczycy, Peryzyjczycy, Hiwijczycy i Jebuzajczycy, połączyli się, aby jednomyślnie podjąć walkę z Jozuem i z Izraelem. Lecz mieszkańcy Gibeonu, usłyszawszy o tym, jak Jozue postąpił z Jerychem i Saj, postanowili także użyć podstępu. Wybrali się w drogę, zaopatrzeni w żywność, wzięli z sobą stare worki na swoje osły i stare, popękane i połatane łagwie na wino, włożyli na swoje nogi zdarte i połatane sandały, a na siebie zniszczone szaty, Wszystek zaś ich chleb na drogę był suchy i pokruszony. I przyszli do Jozłego do obozu w Gilgal i rzekli do niego i do mężów izraelskich, przybyliśmy z dalekiego kraju, zawrzyjcie więc z nami przymierze. A mężowie izraelscy odpowiedzieli Chiwijczykom, może mieszkacie w pośród nas, jakże więc mamy zawrzeć z wami przymierze? Oni zaś rzekli do Jozłego, sługami twoimi jesteśmy. A Jozue rzekł do nich, kim jesteście i skąd przybywacie? Oni odpowiedzieli mu, z bardzo dalekiej ziemi przybyli słudzy twoi dla imienia Pana, Boga twego, słyszeliśmy bowiem wieść o nim i o wszystkim, co uczynił w Egipcie, i o wszystkim, co uczynił obu królom amorejskim z tamtej strony Jordanu, Sychonowi, królowi Heszponu, i Ogowi, królowi Baszanu, który mieszkał w Asztarot. Rzekli więc do nas nasi starsi i wszyscy mieszkańcy naszej ziemi. Weźcie z sobą żywność na drogę i wyjdźcie na ich spotkanie, i powiedzcie im, jesteśmy waszymi sługami, zawrzyjcie więc z nami przymierze. Ten chleb nasz był jeszcze ciepły, gdy zaopatrywaliśmy się weń w domach naszych na drogę, wyruszając do was, teraz zaś jest już suchy i pokruszony. Te łagwie na wino, które były nowe, kiedy je napełnialiśmy, są oto popękane. Te szaty nasze i sandały są zdarte z powodu bardzo dalekiej drogi. Wtedy mężowie izraelscy przyjęli nieco z ich żywności na drogę, ale wyroczni Pana nie pytali. Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu, a przełożeni zboru im to zaprzysięgli. Ale w 3 dni po zawarciu z nimi przymierza dowiedzieli się, że są z bliska i że mieszkają wśród nich. Wyruszyli więc synowie izraelscy i 3 dnia dotarli do ich miast, a miastami tymi były Gibeon, Kefira, Beerot i Kiriat-Jearim. Synowie izraelscy nie pozabijali ich, ponieważ przełożeni zboru zaprzysięgli im to na Pana, Boga Izraela. Cały zbór jednak szemrał przeciwko przełożonym. Wtedy rzekli wszyscy przełożeni do całego zboru, zaprzysięgliśmy im to na Pana, Boga Izraela. I teraz nie możemy ich tknąć. Lecz to im uczynimy, skoro pozostawimy ich przy życiu, aby nie spadł na nas gniew z powodu złożonej im przysięgi. 9 rozdział Księgi Jozłego zaczyna się od informacji, że 5 kananejskich królów panujących w niewielkich miastach państwach zawiązało koalicję przeciwko Izraelitom. Jednak mieszkańcy Gibeonu postanowili zawrzeć przymierze z Izraelem. Aby skłonić Izraelitów do zawarcia przymierza, Gibeonici uciekli się do podstępu, udając, że przybyli z daleka. Według 5 Księga Mojżeszowa 20:10-18 Bóg dokonał rozróżnienia między Kananejczykami a ludami mieszkającymi poza granicami ziemi obiecanej. Hebrajskie słowo przetłumaczone w anglojęzycznych przekładach Biblii jako chytrze czy sprytnie zmyślnie przebiegle, a w Biblii Warszawskiej jako podstęp. Może mieć pozytywne znaczenie, wskazujące roztropność i mądrość. Zobacz przypis 1:4. Dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi. Przypis 8:5-12. Uczcie się roztropności, prostaczkowie, a wy, głupcy, nabierzcie rozumu. Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością, umiem udzielać dobrej rady. Albo negatywne, wskazujące na przestępcze zamiary, zobacz 2 Księga Mojżeszowa 21:14. Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. 1 Księga Samuela 23:22. Idźcie więc, pilnujcie nadal, dowiedzcie się i wypatrzcie to miejsce, gdzie stąpa jego noga, czy go tam kto widział. Gdyż powiedziano mi, że na pewno knuje podstęp. Księga Psalmów 83:4. Knują spisek przeciwko ludowi twemu i naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz. W przypadku Gibeonitów ich zwodniczy postępek nie miał złośliwego charakteru, ale był podyktowany chęcią zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Argumentacja Gibeonitów wyraźnie przypomina tę, jaką posłużyła się Rahab. Oni także uznali moc Boga Izraelitów oraz zrozumieli, że powodzenie Izraela nie jest jedynie wynikiem ludzkich dokonań. W przeciwieństwie do innych Kananejczyków, nie zbuntowali się przeciwko planowi Jahwe, by oddać kraj Izraelitom, ale przyznali, że to sam Pan wygnał narody przed Izraelem. Wieści o wyjściu Izraelitów z Egiptu i ich zwycięstwie nad Sychonem i Ogiem skłoniły zarówno Rahab, jak i Gibeonitów do zawarcia przymierza z Izraelitami. Jednak zamiast postąpić jak Rahab, która otwarcie wyznała pragnienie służenia Bogu Izraela, nieufni Gibeonici uciekli się do podstępu. Prawo Mojżeszowe przewidywało w takich sytuacji możliwość zasięgnięcia Rady Bożej. Gdyby Jozue zapytał Pana o radę, uniknąłby zwiedzenia ze strony Gibeonitów. Zasadniczym obowiązkiem przywódcy teokratycznej społeczności, w tym także chrześcijańskiego przywódcy, jest dążenie do poznania woli Boga. Zobacz pierwsza Księga Kronik 28:9. A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, ojca twojego, i służ mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć, lecz jeżeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki. Druga Księga Kronik 15:2. Wyszedł przeto naprzeciw Asy i rzekł do niego, słuchajcie mnie, ty Aso i wy wszyscy Judejczycy i Beniaminici. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie i on was opuści. Druga Księga Kronik 18:4. Wówczas Jehoszafat rzekł do króla izraelskiego, wpierw jednak zapytaj o wyrocznie Pana. Druga Księga Kronik 20:4. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc, również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Zaniedbując ten obowiązek, Izraelici narazili się na złamanie zasadniczego warunku podboju kraju albo na niedotrzymanie ślubowania na imię Pana. Jedno i drugie było nie do przyjęcia. Jak często zdarzyło ci się stawać wobec wyboru mniejszego zła, gdy wydawało się, że cokolwiek wybierzesz, będziesz musiał sprzeciwić się jakiejś biblijnej zasadzie. Czwartek, 9 października. Zaskakująca łaska. Jak rozwiązanie zaproponowane przez Jozuego jest przykładem pogodzenia sprawiedliwości z łaską. Przeczytaj Księga Jozuego 9:21-27. Powiedzieli im więc przełożeni, pozostaną przy życiu, lecz będą rąbali drzewo i nosili wodę dla całego zboru, jak powiedzieli im przełożeni. Jozue przywołał ich i rzekł do nich, dlaczego oszukaliście nas, mówiąc, jesteśmy z bardzo daleka, skoro mieszkacie w pośród nas. Będziecie więc przeklęci i nigdy nie zostaniecie zwolnieni od trąbania drzewa i noszenia wody dla domu mojego Boga. A oni odpowiedzieli Jozuemu, słudzy twoi dowiedzieli się jako o rzeczy pewnej, że Pan, Bóg twój, nakazał Mojżeszowi, słudze swemu, oddać wam całą tę ziemię i wytępić wszystkich mieszkańców tej ziemi przed waszym nadejściem. Baliśmy się więc bardzo z waszego powodu o nasze życie i tak postąpiliśmy. Otóż teraz jesteśmy w twoim ręku, co ci się dobrym i słusznym wydaje, aby z nami uczynić, to uczyń. Tak im też uczynił, wyrwał ich z ręki synów izraelskich i ci ich nie zabili. Ale Jozue przeznaczył ich w tym dniu do rąbania drzewa i noszenia wody dla zboru i dla ołtarza Pana aż do dnia dzisiejszego w miejscu, które miał wybrać. Nawet gdyby Izraelici chcieli zaatakować Gibeonitów, to nie mogli tego uczynić ze względu na przyrzeczenie dane przez przywódców. Przywódcy izraelscy kierowali się zasadą, że przyrzeczenie, o ile nie wiąże się z czynieniem zła czy przestępczym zamiarem, jest to obowiązujące, nawet jeśli zostało dane na własną szkodę. W czasach starotestamentowych roztropność w składaniu przyrzeczeń oraz dotrzymywanie złożonych przyrzeczeń były postrzegane jako zalety ludzi pobożnych. Zobacz Księga Psalmów 15:4. Sam czuję się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Księga Psalmów 24:4. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie. Księga Kaznodziei Salomona 5:1-5. Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele. Nie pozwól, aby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało, i nie mów przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy i unicestwiać dzieło twoich rąk? Gdy przyrzeczenie było dane na imię Pana, Boga Izraela, przywódcy nie mogli go odwołać. W wyniku uroczystego przyrzeczenia danego przez przywódców Izraela los Izraelitów został nierozerwalnie spleciony z losem Gibeonitów. Zaopatrując dom Boży w drewno i wodę. Zobacz Księga Jozłego 9:23. Będziecie więc przeklęci i nigdy nie zostaniecie zwolnieni od trąbania drzewa i noszenia wody dla domu mojego Boga. Gibeonici stali się nieodłączną częścią izraelskiej społeczności wiary. Odpowiedź Jozłego, w przeciwieństwie do werdyktu przywódców nakazującego Gibeonitom służbę dla całego zboru, zmieniła przekleństwo w potencjalne błogosławieństwo dla Gibeonitów. Porównaj druga księga Samuela 6:11. I pozostała skrzynia pańska w domu Obeda Edomczyka z Gad przez 3 miesiące, a Pan błogosławił Obedowi Edomczykowi i całemu jego domowi. Dalsza historia Gibeonu świadczy o wysokich religijnych przywilejach, jakimi cieszyli się mieszkańcy miasta, jak również lojalności Gibeonitów wobec ludu Bożego. Przyrzeczenie dane Izraelitom było dotrzymywane przez następne pokolenia, a gdy Izraelici wrócili z niewoli babilońskiej, Gibeonici byli wśród tych, którzy uczestniczyli w odbudowie Jerozolimy. Zobacz Księga Nehemiasza 7:25. Synów Gibeona 95. Dzięki łasce Bożej ich postępowanie przyniosło pozytywne rezultaty sięgające w wieczność. Co mogło się wydarzyć, gdyby Gibeonici ujawnili swoją tożsamość i zdali się na miłosierdzie Boga, jak uczyniła to Rahab? Nie wiemy tego, ale nie możemy wykluczyć możliwości, iż nawet radząc się Boga, Izraelici uzyskaliby przychylne dla Gibeonitów wskazanie, a Gibeonici staliby się pełnoprawnymi członkami ludu Bożego. Bożym celem nie jest karanie grzeszników, ale doprowadzenie ich do skruchy i okazanie im miłosierdzia. Porównaj Księga Ezechiela 18:23. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? Księga Ezechiela 33:11. Powiedz im, jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Wybieg zastosowany przez Gibeonitów należy postrzegać jako uciekanie się do Bożego miłosierdzia zgodnie ze zrozumieniem dobrego i sprawiedliwego charakteru Boga. Ci Kananejczycy, których spotkała zagłada, sami wybrali taki los wskutek braku skruchy i upartego przeciwstawiania się Bożym zamierzeniom. Pan uszanował fakt, iż Gibeonici uznali jego panowanie i okazali gotowość porzucenia bałwochwalstwa, by oddawać cześć wyłącznie prawdziwemu Bogu. Piątek, 10 października. Do dalszego studium. Po przedstawieniu historii Rahab i zwiadowców Stary Testament milczy o niej, aż pojawia się ona dopiero w genealogii Jezusa. Otóż Rahab została żoną Salmona z plemienia Judy, przodka Boaza, męża innej słynnej kobiety w tej samej genealogii, Rut. Dzięki swej wierze w Boga prostytutka z Jerycha, skazana na zagładę, stała się znaczącym elementem w genealogii króla Dawida i samego Mesjasza. Oto czego Bóg jest w stanie dokonać przez wiarę, nawet jeśli wiara ta jest mała jak ziarno gorczycy. Jej, Rahab, nawrócenie nie było odosobnionym przypadkiem miłosierdzia Bożego okazanego bałwochwalcom, którzy uznali autorytet Pana. W Kanaanie liczny lud, Gibeonici, porzucił pogaństwo i połączył się z Izraelem, również przyjmując błogosławieństwa płynące z przymierza. Bóg nie uznaje żadnych przywilejów ze względu na narodowość, rasę czy warstwę społeczną. On jest stwórcą całej ludzkości. Wszyscy ludzie są rodziną ze względu na stworzenie i jednością poprzez odkupienie. Chrystus przyszedł między innymi po to, by zburzyć wszelkie mury podziałów i otworzyć dziedzińce świątyni, aby każdy miał wolny dostęp do Boga. Jego miłość jest tak szeroka, głęboka i pełna, iż przenika wszystko. Uwalnia z sideł szatana tych, którzy zostali zwiedzeni przez jego kłamstwa, i umieszcza ich w pobliżu tronu Bożego, tronu zwieńczonego tęczą obietnicy. W Jezusie nie ma Żyda ani Greka, niewolnika ani wolnego. Pytania do dyskusji. 1. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego omówcie kwestie drugiej i kolejnej szansy oraz to, jak powinniśmy dawać kolejne szanse innym ludziom. Z drugiej strony, jak powinniśmy zachowywać ostrożność, by nie nadużywać takich szans. Pomyśl, na przykład, o kobiecie, która jest ofiarą przemocy domowej. Czy powinna ona bez końca przebaczać, jeśli sprawca przemocy nie zamierza zmienić swojego postępowania? Jak możemy zachować równowagę między dawaniem kolejnych szans a wyciąganiem konsekwencji z postępowania ludzi? 2. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego omówcie przykład Rahab jako wzór wiary. Jak możemy docenić otwartość ludzi wobec Boga, nawet jeśli ich dotychczasowy sposób życia był daleki od biblijnego ideału? Jak możemy docenić ich wiarę, nie pochwalając niewłaściwych praktyk, które były ich udziałem? 3. Jozue zdołał w praktyczny sposób pogodzić sprawiedliwość z łaską, by rozwiązać problem powstały wskutek podstępu Gibeonitów oraz zaniedbania ze strony Izraelitów, którzy nie poprosili Boga o radę. Pomyśl o problemach w twoim życiu, których rozwiązanie wymaga sprawiedliwości i łaski. W jaki praktyczny sposób możesz połączyć te dwie wartości?